4 lata temu wrzuciłem do sieci pierwszy film z serii Po wojnie. Od tamtego czasu dużo się w moim życiu zmieniło. Zostałem tatą dwójki dzieci, napisałem 2 książki i miałem okazję uczestniczyć w kilku fajnych wydarzeniach, na które zostałem zaproszony właśnie dzięki działalności w internecie. Pamiętam, jak pod jednym z pierwszych odcinków pojawił się komentarz, że wkrótce zabraknie mi tematów, bo po 1945 roku nie wydarzyło się wcale tak wiele. A jednak, jak się okazuje, trochę tych tematów jest, a pomysłów bynajmniej mi nie brakuje. Chciałbym wam bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia i za to, że jesteście z kanałem Po wojnie. Mój sukces to również, a może przede wszystkim, wasza zasługa. Zawsze staram się maksymalnie opierać na faktach, aby to wam pozostawić ich ocenę. Dzisiejszy temat podejmuję nie bez powodu. Otóż w pierwszym odcinku serii Po wojnie opowiedziałem o zniszczeniach w Europie po II wojnie światowej. Wtedy Polsce poświęciłem niewiele miejsca. Dzisiaj to zmienię. Zapraszam na odcinek oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Jak duże straty demograficzne poniosła w czasie wojny Polska, do dzisiaj nie zostało w pełni zbadane. Już w 1945 roku próbowano je oszacować, jednak z pełnym podsumowaniem zwlekano do przyszłego Kongresu Pokojowego, który nigdy nie miał miejsca. Poza tym przeprowadzenie szczegółowych analiz jest niezwykle trudne ze względu na ogromną skalę migracji, a także zmianę kształtu granic. Pierwszy dokładny powszechny spis ludności w Polsce zrobiony został dopiero w 1950 roku. Co prawda 4 lata wcześniej zostały wykonane takie badania, ale stanowiły one jedynie spis sumaryczny. W dodatku komunistom, którzy przejęli władzę, niespecjalnie zależało na tym, aby konkretnie ustalić liczbę osób zamordowanych przez Sowietów oraz Polaków wywiezionych na daleką Syberię. Co ciekawe, w spisach ludności w Związku Radzieckim po wojnie nie pytano obywateli o miejsce urodzenia lub zamieszkania przed 1 września 1939 roku. Mimo tych wszystkich problemów, historycy szacują, że podczas II wojny światowej zginęło około 5 milionów polskich obywateli, z czego połowę stanowiły osoby żydowskiego pochodzenia. Liczba ludności Polski zmniejszyła się około 11,5 miliona w stosunku do stanu przed rozpoczęciem się wojny. Najwięcej ludzi zginęło w Warszawie i jej okolicach, w całym województwie warszawskim. Wojny nie przeżyło prawie 40% przedwojennych mieszkańców. W ciągu 5 lat w stolicy zginęło 700 tysięcy ludzi. Dla porównania, w drugim najbardziej doświadczonym wojną polskim mieście, czyli w Łodzi, straty ludnościowe były 3-krotnie mniejsze. Co 10 mieszkańca stracił Kraków, gdzie zginęło 70 tysięcy osób. Najmniejsze straty wśród dużych ośrodków miejskich poniosły miasta na Śląsku oraz na Pomorzu. Stolica była okrutnie zniszczona. Jej dewastacja gwałtownie przyspieszyła wraz z końcem Powstania Warszawskiego. We wrześniu 1944 roku Niemcy zburzyli bryłę Zamku Królewskiego. Następnie w kolejnych miesiącach metodycznie i z premedytacją niszczyli kolejne budynki. W mieście nie ostał się ani jeden most, a niemal wszystkie zakłady przemysłowe i ośrodki kultury zamieniły się w wielkie gruzowisko. Brakowało szpitali. Nie było w zasadzie ani jednej funkcjonującej centrali telefonicznej. Zniszczone były tramwaje, a te, które przetrwały wojnę, i tak nie jeździły, ponieważ brakowało torów, a zajezdnie były uszkodzone. Wojny nie przetrwały też warszawskie dworce kolejowe. Do poważnych zniszczeń doszło nie tylko w stolicy. W Lublinie zniszczone zostały katedra oraz zabudowania Starego Miasta. W Łomży przestał istnieć kościół jezuitów świętego Stanisława Kostki. Jednocześnie 70% wszystkich zniszczonych budynków stanowiły zabudowania mieszkalne. Przestało istnieć prawie 1 milion gospodarstw domowych. Okupanci niszczyli też pomniki. W Krakowie Adama Mickiewicza, w Gnieźnie Bolesława Chrobrego, a w Warszawie Fryderyka Chopina. Polska straciła połowę zabytków. Potężnie zniszczona była też gospodarka. Wyłączonych z użytkowania była większość zakładów przemysłowych. Przestało funkcjonować około 14 tysięcy przedsiębiorstw. Równie duże straty były w infrastrukturze transportowej. Polacy stracili 80% całego taboru kolejowego i 1/3 torów o łącznej długości prawie 6 tysięcy kilometrów. Przepadło 6 tysięcy wagonów i 2,5 tysiąca lokomotyw. Szczególnie mocno odczuli to Polacy przesiedleni ze wschodu na tak zwane ziemie odzyskane. W rozsypce był też transport lotniczy i morski. Zniszczeniu uległo 15 tysięcy kilometrów dróg. Po wojnie w Polsce brakowało ludzi wykwalifikowanych. Niemcy we współpracy z Sowietami wymordowali znaczną część polskiej inteligencji. Okupanci robili co mogli, aby pozbyć się Polaków niebezpiecznych politycznie. Wykształceni ludzie byli w ich opinii tą częścią społeczeństwa, która mogłaby w przyszłości stanowić dla nich zagrożenie, tworząc konspiracyjne organizacje. Zabijani byli więc lekarze, adwokaci i naukowcy. Tylko w Warszawie zginął co piąty nauczyciel akademicki. W skali całego kraju zamordowano ponad połowę osób związanych z przedwojennym wymiarem sprawiedliwości, czyli prawników, sędziów i adwokatów. Podobny odsetek dotyczył lekarzy. Po 1945 roku brakowało więc personelu medycznego, choć potrzeby były ogromne. We wyniku wojny przestało istnieć ponad 350 szpitali. Lekarze i dentyści nie mieli gdzie przyjmować swoich pacjentów. Większość gabinetów zostało zniszczonych. Niemcy ograniczyli na okupowanych terenach dostęp do żywności, stąd też polskie społeczeństwo wychodziło z wojny mocno niedożywione. To z kolei prowadziło do osłabienia organizmów i rozwoju groźnych chorób. Najgroźniejszą była gruźlica. W czasie okupacji liczba zachorowań wzrosła o 50%. Szerzył się tyfus. Dużym problemem były też choroby psychiczne. Nie wszyscy radzili sobie z wojenną traumą. Trwała choroba umysłowa dotknęła prawie 9 tysięcy osób. Aby zmniejszyć przyrost naturalny, Niemcy wprowadzili ograniczenia administracyjne prowadzące do spadku liczby urodzeń. Niemieckie władze utrudniały Polakom zawieranie małżeństw. W kraju Warty minimalny wiek uprawniający do zawarcia związku małżeńskiego wzrósł do 28 lat dla mężczyzn i 25 lat dla kobiet. Poza tym ciężarne zachęcane były do aborcji. W efekcie już w 1943 roku w Polsce urodziło się ponad 20% mniej dzieci niż miało to miejsce przed wojną. Po 1939 roku w Polsce gwałtownie wzrosła umieralność, przez co nasz kraj utracił znaczny potencjał demograficzny. Gdyby nie to, Polska w 1950 roku miałaby około 12 milionów mieszkańców więcej. Nadrabianie strat ludnościowych zajęło naszemu krajowi ponad 50 lat. Dopiero w 2000 roku osiągnęliśmy liczbę ludności podobną do tej przewidywanej na rok 1950, gdyby nie doszło do II wojny światowej. Poza tym podczas wojny Niemcy wywieźli około 200 tysięcy dzieci, o czym mówiłem w innym odcinku serii Po wojnie. Do ojczyzny wrócił zaledwie co piąty młody Polak. Tymczasem w powojennej Polsce brakowało też ludzi, którzy mogliby zająć się nauczaniem w szkołach, zarówno tych podstawowych, jak i średnich. Największy problem był w Białymstoku, Kielcach i Krakowie. Bomby zniszczyły tysiące zabudowań szkolnych. Potwornie zniszczona była też wieś. Lata okupacji odcisnęły na niej swoje piętno. Rolnicy byli zmuszeni dostarczać swoje produkty po cenach wielokrotnie niższych od cen rynkowych. Na przykład w 1943 roku producenci żywności za swoje produkty otrzymywali 30 razy mniej pieniędzy, niż były one warte na wolnym rynku. Tymczasem po wojnie ogromna część gruntów ornych była wyłączona z użytkowania. Na wielu polach znajdowały się miny. Brakowało rąk do pracy, a także maszyn i narzędzi. Nie było zwierząt, które mogłyby pomóc w wykonywaniu prac rolnych. To wszystko prowadziło do tego, że po wojnie wydajność polskiego rolnictwa spadła o 1/3 w porównaniu do czasów przedwojennych. Mnóstwo instytucji kultury musiało jeszcze przez wiele lat po wojnie szukać miejsc, gdzie mogłyby kontynuować swoją działalność. Tylko w stolicy już w 1939 roku niemieckie bomby spadły na większość budynków teatralnych, a w tym wszystkie cztery teatry miejskie. Spłonął ogromny zabytkowy gmach przy Placu Teatralnym, gdzie mieściły się Teatr Wielki oraz Teatr Nowy. Wraz z budynkami zniszczone zostały też magazyny, w których znajdowało się mnóstwo kostiumów i rekwizytów. Na terenach włączonych do Rzeszy zlikwidowane zostały wszystkie polskie teatry, a ich budynki zamienione zostały w magazyny lub teatry niemieckie. Okupanci zamknęli też wszystkie szkoły teatralne. Część wybitnych aktorów trafiło do obozów koncentracyjnych. Podobne straty odniosło też środowisko literackie i muzyczne. Łącznie Niemcy zniszczyli 25 muzeów, 35 teatrów, ponad 650 kin oraz 300 domów ludowych. Nowa Polska miała obszar o około 20% mniejszy niż II Rzeczpospolita. Długość naszych granic zmalała o 2000 km. Straciliśmy centra polskiej kultury, jakimi było Wilno i Lwów. Komunistyczna propaganda przekonywała, że to nic innego jak powrót do piastowskich granic. Choć utraciliśmy znaczne terytoria, to zyskaliśmy ziemie zachodnie z miastami dającymi nam duże szanse rozwojowe, czyli Wrocławiem, Szczecinem, Gdańskiem i Olsztynem. Równocześnie tylko niewielka część przyłączonych obszarów zamieszkiwana była przez ludność polską. Tak było w powiatach złotowskim i bytowskim, na Warmii oraz w południowym pasie Mazur. Jednocześnie Polska po raz pierwszy od XIV wieku przestała być państwem wielonarodowym. Przed 1939 rokiem co trzeci obywatel polskiego państwa nie był polskiego pochodzenia. Mniejszość żydowską wymordowali Niemcy. Do 1946 roku wywieziono z Polski prawie 500 000 Ukraińców i 35 tysięcy Białorusinów. Kilkanaście tysięcy Litwinów musiało wyjechać do ZSRR. Tym sposobem do końca lat 40. mniejszości narodowe stanowiły w Polsce około 2% ludności. Horror wojny przetrwało zaledwie 80 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Natomiast w ciągu 3 lat Polskę opuściło około 3 milionów Niemców. Mnóstwo ludzi wracało też z Niemiec po pobycie w obozach koncentracyjnych. Polacy szukali swoich bliskich. Próbowali trafić do swoich domów i mieszkań, które niekiedy zostały już przez kogoś wcześniej zajęte lub po prostu zniszczone. W ciągu pierwszych 2 lat po wojnie z zachodu do Polski powróciło około 7 milionów osób. Kolejny milion podróżował do kraju ze wschodu, najczęściej na ziemie zachodnie oraz północną część Polski. W lutym 1946 roku mieszkało tam już ponad 2,5 miliona naszych rodaków. Jednocześnie w ciągu zaledwie roku ta liczba uległa niemal podwojeniu. Polscy chłopi ze wschodu przejmowali po Niemcach często dobrze urządzone i wyposażone gospodarstwa. Jednocześnie na zachodzie często osiedlane były też rodziny żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Polacy mieli zapomnieć o Lwowie i Wilnie. Rozmawianie na ten temat było surowo zabronione. Najgęściej zaludnionymi częściami Polski po wojnie były województwa śląskie oraz krakowskie, najrzadziej olsztyńskie i szczecińskie. Największym polskim miastem początkowo była Łódź, w której mieszkało prawie 500 000 ludzi. Niewiele mniejsza była zniszczona Warszawa. Na miejscu trzecim z prawie 300 tysiącami mieszkańców plasował się Kraków. Te statystyki jednak gwałtownie się zmieniały w związku ze stałą migracją ludności. Równolegle dokonywała się sowietyzacja Polski. Tam, gdzie pojawiała się Armia Czerwona, przystępowano do reformy rolnej. Żołnierze AK byli nazywani faszystami, których trzeba zlikwidować tak szybko, jak to tylko możliwe. W rejonie Lwowa trwały masowe aresztowania. Ponad połowę stanowili Polacy z różnych warstw społecznych, a w tym również profesorowie oraz duchowni. W lutym 1945 roku z rejonów Białostoczczyzny i Grodzieńszczyzny rozpoczęły się wywózki na wschód. Ponad 300 bydlęcych wagonów wyruszyło w stronę Syberii. Ci, którzy zostali w kraju i otrzymali łatkę niebezpiecznych wobec nowej władzy, siedzieli w więzieniach i aresztach. Każdy, kto zdecydował się przeciwstawić komunistom, był pozbawiany wszelkich praw, a jego życie zamieniało się w koszmar. Oczywiście ci, którzy popierali Sowietów, mieli z tego powodu wiele korzyści. W tym czasie w polskim społeczeństwie dominowały różne postawy wobec tego, co się dzieje. Profesor Jerzy Eisler wyróżnił 4. Pierwszą stanowili zadeklarowani komuniści, którzy opowiadali się za nową władzą. Drugą reprezentowali ludzie całkowicie odrzucający przemiany zachodzące w kraju. Trzecią grupę tworzyły osoby bierne, które miały już dość wojny, zbrodni i cierpienia. Jedyne, czego pragnęły, to normalnego życia i stabilizacji. Ostatnią część społeczeństwa, najliczniejszą, stanowili ci, którzy nie żywiąc sympatii do komunizmu, zajęli się aktywną działalnością na rzecz odbudowy ojczyzny. Nowe polskie władze początkowo promowały niezależność narodową, a nawet wiarę w Boga. Szybko zaczęły powstawać instytucje kulturalne, a w tym na przykład teatry, w których można było obejrzeć polskie sztuki. Już we wrześniu 1944 roku w Lublinie reaktywowany został Związek Zawodowy Literatów Polskich. Ponownie powszechnie dostępne były polskie książki. Tworzone były nowe kluby sportowe i reaktywowane te istniejące jeszcze przed wojną. Propaganda w pierwszych powojennych miesiącach nie była jeszcze aż tak nachalna. Nikt nie używał hasła komunizm. Zamiast tego politycy mówili o demokratyzacji kraju. Komuniści ukrywali swoje zamiary. Bolesław Bierut widywany był w towarzystwie duchownych. W uroczystościach związanych z odbudową gmachów państwowych prawie zawsze uczestniczyli księża. Tymczasem już w pierwszych miesiącach Nowej Polski Sowieci, podobnie jak Niemcy, wprowadzili zakaz posiadania prywatnych radioodbiorników. Aż do 26 czerwca 1945 roku groziła za to kara śmierci. I nie był to pusty przepis. Ludzie faktycznie tracili przez to życie. Wielu Polaków chciało jak najszybciej wrócić do swojego dawnego życia. Błyskawiczna odbudowa Polski, patrząc na skalę zniszczeń, nie byłaby możliwa, gdyby nie pełne zaangażowanie tysięcy ludzi. Już w listopadzie 1944 roku powstały grupy operacyjne odpowiedzialne za ochronę i uruchamianie obiektów przemysłowych. Po przepędzeniu Niemców w wielu miejscowościach natychmiast pojawiali się robotnicy, którzy przystępowali do odbudowy zdewastowanych zakładów. Niekiedy dość szybko wznawiana była produkcja. Nie było to proste, ponieważ brakowało maszyn, narzędzi i przede wszystkim specjalistów do zrealizowania tego celu. Fabryki niemal z automatu przechodziły pod zarząd państwa. Najprościej komunistom było to realizować w przypadku fabryk, które przed wojną należały do osób pochodzenia żydowskiego. Większość z nich zginęło bowiem w obozach śmierci. Choć w połowie 1945 roku państwo administrowało zaledwie co dziesiątym polskim zakładem, to były one głównym pracodawcą w kraju, zatrudniając aż 75% wszystkich osób szukających pracy w przemyśle. Gospodarka była kompletnie zdewastowana. Na przykład ponad połowa zakładów związanych z przemysłem chemicznym nie nadawało się do użytkowania. Równie mocno zniszczone były przedsiębiorstwa odzieżowe i spożywcze. Gdyby przeliczyć wszystkie straty poniesione przez Polskę we wyniku II wojny światowej na dzisiejsze pieniądze, to byłoby to około 700 miliardów dolarów. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.